Przesiadka na stacji Północ. Pożegnał się z Państwem Rafał Mrowicki. Witam, Max Mróz. Dobry wieczór. Dzisiejsza audycja będzie dość wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy nie będę sam. Za chwilę przeniesiemy się do mojej porannej rozmowy, a miałem dzisiaj zaszczyt i ogromną przyjemność spotkać się z gitarzystą i wokalistą zespołu, o którym się mówi, że jest zaraz po Behemocie największym polskim towarem eksportowym. Zespołu, który swoją muzyką zwrócił uwagę bardzo znaczących wytwórni z całego świata, organizatorów największych festiwali, a także najbardziej znaczących dziennikarzy muzycznych. Zespołu, który w pojedynkę tworzy podgatunek niemal niemożliwy do określenia. Mowa o gdańskim Trupa Trupa. Zanim jednak przeniesiemy się do Teatru Wybrzeże, gdzie dzisiaj odbyła się moja rozmowa, posłuchamy tytułowej piosenki z płyty Jolly New Songs, która przyniosła Trupie Trupie ogromne uznanie i to na całym świecie. A uwierzcie, drodzy Państwo, że to dopiero początek. Thank you. Znajdujemy się w Tatrze Wybrzeże. Ze mną jest gitarzysta, wokalista, poeta, a przede wszystkim lider zespołu Trupa Trupa Grzegorz Kwiatkowski. Dobry wieczór.
No właśnie, na całym wstępie dobry wieczór. Nie jestem liderem, więc możemy to wyjaśnić. W sensie, że mamy układ demokratyczny i jest i dwóch wokalistów, i są współautorzy tekstów i tak dalej. W sensie, że wszystko, co u nas jest, jest tak bardzo rozczłonkowane na czterech członków zespołu, jak się da.
Czyli członek zespołu, ale ten członek, który stoi na środku podczas koncertów. Wasza ostatnia płyta Johnny New Song, której echo cały czas gdzieś jeszcze wybrzmiewa, została wydana w kooperacji między brytyjską i francuską wytwórnią. Teraz jeszcze miesiąc temu wydała tą płytę wytwórnia japońska. Myślisz, że to wam otworzy gdzieś drogę na tą wschodnią półkulę?
Będę pedantyczny, ale w sensie, że nie, na koncertach nie stoję na środku, tylko trochę po lewej albo prawej, więc zawsze jest tak, że naprawdę nawet w ustawieniu koncertowym mamy rozłożenie demokratyczne. Jest u nas totalne trzy kolory po prostu i hasła rewolucji francuskiej. W każdym razie tak, w sierpniu ukazała się płyta wytwórni Moorworks. No i zobaczymy, jak jej odbiór. Jeszcze nie widziałem tekstów, recenzji tej płyty tam. Ale zaproponowano nam trasę koncertową po Japonii i ponieważ Moorworks to jest również agencją koncertową, naszą specyfiką jest to, że wszystko ważymy, mierzymy, sprawdzamy pod lupą, ale jakoś nie rzucamy się na rzeczy, w sensie nie robimy rzeczy w wielkim pośpiechu. Czyli jeśli to będzie sensowne i to będzie dla nas miało jakiś sens, to tam pojedziemy, a jeśli nie będzie miało sensu, to tam nie pojedziemy. W sensie, że nie traktujemy tego na pewno ambicjonalnie, tylko to musiałaby być jakaś część większej układanki. No bo pamiętajmy o tym, że mówimy właśnie o muzyce niszowego, gitarowego zespołu, więc to wszystko musi mieć również ręce i nogi finansowe, organizacyjne i tak dalej.
Jednak ta publika azjatycka jest na pewno szeroka. Wiadomo, że też tego typu muzyka, to gitarowe granie gdzieś znajduje tam wielu jakichś swoich fanów, zwolenników. I skoro o tej Japonii wspomnieliśmy, to zaproponuję piosenkę jednego z moich ulubionych japońskich zespołów. Kikagaku Moyo. Kodama.
Mamy teraz tak, że w tym momencie nagrywamy nową płytę w studiu i robimy to w październiku i w listopadzie. W trakcie tych nagrań gramy mało, gramy na Waves Vienna w Wiedniu i na Iceland Airwaves na Islandii, ale to są pojedyncze koncerty, nie mamy żadnych tras. I to jest też dla nas czas nagrywania płyty i różnych rzeczy, o których jeszcze nie możemy mówić publicznie, związanych z wytwórnią i różnymi rzeczami. Pod tytułem nowi agenci bookingowi, koncertowi. Na przykład to, czym możemy publicznie powiedzieć, to, że mam naszą agencją koncertową nową na Europę jest ATC Live z Anglii, więc jakby oni będą zajmowali się naszym bookingiem na Europę. Na Stanach Zjednoczonych kto inny, ale rozmowy jeszcze trwają. No i mamy po raz pierwszy taką opiekę menedżerską z prawdziwego zdarzenia i robi to Mute Management, więc też taka rzecz brytyjsko-amerykańska. Więc zobaczymy. Może pojedziemy w jakąś tarasę na początku 2019 roku. Ale nie wiem, czy to będzie Ameryka, czy Anglia, czy na przykład Japonia. Na pewno, jeśli w ogóle nagrania się udadzą, bo ta płyta ukazałaby się raczej w drugiej połowie 2019 roku, to nie wiadomo, czy się udadzą. W sensie może trzeba będzie coś dograć albo zmienić. Nigdy tego nie wiemy, więc pewnie w grudniu będziemy mieli albo w styczniu jakieś pierwsze wersje miksu i zobaczymy, co dalej. I te koncerty powinny iść raczej parze z promocją płyty.
To może coś o samym charakterze tej powstającej płyty, czy jakiś jej rys już jest widoczny, gdzieś jesteś w stanie już wyobrazić sobie, jak ona będzie brzmiała, czy to będzie coś nowego dla trupy?
Wydaje mi się, że trupa ma też do siebie, że robi takie małe kroki i dochodzi w trupie, mam nadzieję, do ewolucji, ale nie do rewolucji raczej. W sensie, że może doszło raz do rewolucji, kiedy zaczęliśmy pracować z Michałem Kupiczem jako producentem i autorem miksu i masteringu i rejestracji i to doszło do tego przy okazji płyty Headache i potem on już robił całą płytę Jolene Songs i tam rzeczywiście naszym zdaniem doszło do takiej zmiany jakościowej.
Dodajmy, że płyta Headache to jest pierwsza wydana przez zagraniczny label.
Tak się dobrze złożyło, że akurat to była ta wydana tam i tam doszło do dużej zmiany jakościowej. W sensie ona naprawdę brzmi moim zdaniem potężnie. W sensie, że nie mówię o tym, czy komuś się podoba, czy nie, to już jest subiektywne, ale brzmienie ma takie bardzo ofensywne i mocne.
We'll be right back. Wasteland, wasteland, all I see. Wasteland, wasteland, all I see.
W każdym razie nowa płyta, nie wiemy co na nią trafi, nie wiemy co wyrzucimy z sesji nagraniowej, a co się dobrze nagra, trochę za wcześnie, aby mówić. No, ja na przykład mam wrażenie, że te teksty są jeszcze bardziej, te, które ja piszę, bo ja nie piszę wszystkich, będą jeszcze bardziej minimalistyczne i będą się opierały na kilku frazach i słowach. I będzie to raczej takie pesymistyczne, coś w stylu Samuel Beckett's Lonely Hearts Club Band. Mhm. Ale nie będzie rewolucji, w sensie to jest dalej gitarowe granie.
Gdzieś odkrywacie taką swoją melodyjną stronę, mam wrażenie, też Johnny Newsong było też, no więcej było jednak tam tych takich bardziej melodyjnych brzmień, już trochę może mniej punkowa w brzmieniu jest ta płyta. Czy myślisz, że to jest taki kierunek, w którym idzie trupa? Czy...
Nie potrafię powiedzieć, na pewno jest dużo melodii, ale w sumie na Hedley też było melodii, tylko ona była głośniejsza trochę. Ten zespół jest trochę efektem ciągle takiego starcia się pomiędzy taką szkołą beatlesowską i pisania piosenek 2-3-minutowych, które są bardzo melodyjne, a z drugiej strony frakcją, która jest zasłuchana w Sonic Youth, w Swans i Fugazi, która ma też ogromny nacisk na brzmienie i na ściany, gitar i tak dalej, więc spieramy się bardzo o to i efektem tego sporu są piosenki. Ale to różnie wychodzi, bo my często nagrywamy jakieś rzeczy i one po prostu nie wchodzą na płytę i ktoś potem mówi, że właśnie wtedy byliśmy w jakimś tam okresie, ale to zależy też dużo od samego nagrania, jak się uda, jaka jest energia, co... Niektóre rzeczy na przykład wchodzą na płytę dopiero, są kompozycjami sprzed lat, które nagrywaliśmy na każdą płytę i na każdą płytę nie wchodziła i nagrywamy ją na czwartą płytę, tą samą piosenkę, która nie wyszła na trzy i dopiero na czwartej nagrała się dobrze, a przede wszystkim pasuje do jakiejś nowej układanki. W sensie, i ktoś mówi, o, ta piosenka w ogóle jest taka świeża dla trupy. I Falling na przykład z Jolinson była taką piosenką, która przez lata była grana i ciągle nam nie pasowała. W sensie, że coś nie grało w niej.
No to może skoro wspomniałeś o Falling, to Falling teraz posłuchamy. Jakbyśmy się mogli cofnąć do 2015 roku, to jest dla Was premiera płyty Headache, płyty, która jako pierwsza została wydana przez zagraniczny label. Myślisz, że to otworzyło Wam drogę? To sprawiło, że zespół z Gdańska, gitarowy zespół z Gdańska, nagle ląduje na największych festiwalach i festiwalach o dużym znaczeniu dla mediów zagranicznych, muzycznych. Myślisz, że to ten zagraniczny label Wam otworzył tą drogę, że to był ten pierwszy moment dla trupy ważny?
Myślę, że to się u nas dobrze nałożyło wszystko. To znaczy, myślę, że Blue Tapes to jest taki butikowy label z Londynu i to nie jest duża wytwórnia, to jest bardzo mała wytwórnia. I z tym, że ma radykalny katalog i radykalnych artystów typu Tashi Dori albo Katie Gately, my w dużym skrócie naprawdę się na tym nie znaliśmy, więc dano nam taką propozycję i my nawet specjalnie nie mieliśmy ochoty z niej skorzystać. Myślę, że w tym wszystkim oczywiście była nasza polska ignorancja, ale tacy byliśmy, w sensie pewnie dalej jesteśmy. No ale finalnie nagraliśmy tę płytę i tak się szczęśliwie stało, że zmiksował ją Michał Kupicz, z którym od tamtej pory pracujemy do dzisiaj. I tak z braku laku pamiętam, że wysłaliśmy ją Blue Tapes, bo przecież zaproponowali. I Dave, który jest szefem wytwórni Blue Tapes, się tą płytą kompletnie zachwycił i wydaliśmy to tam. Nagle okazało się po premierze, że mamy masę świetnych recenzji, świetnych głosów właśnie tej płyty i że Blue Tapes w ogóle jest taką właśnie wytwórnią, która ma całą rzeszę zaufanych dziennikarzy z prestiżowych mediów, które obserwują ich katalog wydawniczy. Więc nagle okazało się, że znaleźliśmy się dokładnie w tym czasie i w miejscu, w którym mieliśmy być, ale my sobie nie zdawaliśmy z tego sprawy, w sensie wcześniej. Więc nagle okazało się, że rzeczywiście ta Headache jest naprawdę taką jakąś psychodeliczną sensacją.
None of us, none of us know, takes a name in vain. None of us know, lays claims or complains. None of us know, cheats or steals or lies. None of us know, calls a name in vain. Thank you.
za sprawą wytwórni, z którymi współpracujecie, a także za sprawą festiwali, na które jesteście zapraszani. Tych festiwali też było kilka w tym teraz sezonie festiwalowym, który minął. I za sprawą tych wszystkich wydarzeń stajecie w szeregu obok zespołów bardzo znaczących gdzieś dla tej współczesnej sceny alternatywnej, chociażby wytwórnia Moorworks, to jest także wytwórnia dla takich zespołów jak Unknown Mortal Orchestra czy Clap Your Hands Say Yeah. Czy gdzieś tam się pojawiają zespoły, które, albo jakie to są zespoły, które tobie muzycznie imponują, do których ty lubisz wracać?
U nas każdy ma zupełnie inny gustaw. Nie zupełnie inny, mamy wspólne, ale większość chyba różnych. I też moim zdaniem na tym polega siła tego zespołu właśnie i w tej strukturze demokratycznej, o której powiedziałem na początku, i w tych różnych gustach, że gdybyśmy mieli strukturę lidera i kogoś, kto rzuca największy cień na inne rzeczy, to ta pieczątka byłaby taka jednostajna, a moim zdaniem u nas się dużo dzieje różnych dziwnych rzeczy, które wynikają często z błędów, z tego, że sobie nie radzimy, nie potrafimy inaczej grać, nie potrafimy się pogodzić w jakiejś wizji piosenki. Na przykład ktoś chce w tą stronę, ktoś ciągnie w jedną, ktoś ciągnie w drugą i finalnie zostaje to po środku jakimś dziwnym i sami nie wiemy, co to jest. Na przykład piosenka Falling moim zdaniem jest czymś takim. Tam są trzy piosenki w środku de facto i sami nie wiemy, co to jest. A potem się okazuje, że to jest właśnie to coś, w sensie co jest w nas, czyli to niezdecydowanie odnośnie jednego gatunku. Ale w każdym razie ja kiedyś byłem takim radykalnym monoteistą muzycznym, w sensie słuchałem tylko muzyki klasycznej i tylko Beatlesów, Velvet Underground i jakichś takich rzeczy. I poszerzałem to bardzo mało, w sensie bardzo do tych nowych, bardzo ciężko było mi przekonać do nowych rzeczy.
A na jakim teraz to jest etapie?
A teraz jakby przez to, że się przyjaźnimy, to przyjaciele mi zapoznali z Sonic Youth, z Fugazi. Myślę, że Fugazi to jest wspaniały zespół. Myślę, że Sonic Youth to jest wspaniały zespół. Nie, teraz jestem mniej radykalny w tym monoteizmie i na pewno bardzo korzystam z tego wszystkiego, więc otworzyłem się na duże rzeczy. Bardzo lubię Tame Impala na przykład, aczkolwiek nie najnowszy album, ale lubię Syda Barretta na przykład, lubię, ale solo, w sensie ewentualnie pierwsza płyta Pink Floyd. Bardzo lubię zespół amerykański Big Thief na przykład. Jest taki zespół nowy i uważam, że wspaniały i rewelacyjny. I
ja bym się zaczepił Syda Barretta. Mam też taki swój jeden ulubiony utwór, Golden Hair, który też w wspaniały sposób zespół Slowdive skoverował, ale może pierwotnie w tej wersji Syda Barretta. Przejrzałem na twojej stronie internetowej ilość nagród, ilość nominacji do przeróżnych stypendiów. Szczerze się przyznam, że mało mi to mówi. Ten świat poetycki jest dosyć szczelny, pewnie trzeba gdzieś w nim bezpośrednio się poruszać, żeby orientować się, jak to wygląda, jak wygląda twoja działalność poetycka. Pojawiają się też tam zagraniczne wydawnictwa.
Przede wszystkim powiedziałeś w stronie internetowej. Ja rzeczywiście jestem pedantyczny i wręcz małostkowy w wymienianiu tego wszystkiego. I rzeczywiście jest tam... To jest tak jak z trupą, w sensie to jest nietypowa droga, tak, zdecydowanie nietypowa droga. W sensie, że mam dom wydawniczy w Polsce pod biuro literackie, to jest świetny dom wydawniczy. To, co piszę i robię, jest takie monotonne. Chodzi głównie o ludobójstwo i o przyglądanie się temu z różnych perspektyw i tak od lat. I w dodatku za pomocą tak zwanej liryki maski, czyli próby mówienia czyimś głosem, a nie swoim głosem. I rzeczywiście wychodzi na to, że ta poezja ma lepszą recepcję poza Polską, w dużym skrócie. W sensie właśnie na podstawie mówi to jakichś tłumaczeń, rezydencji literackich w Austrii itd. itd.
A w jaki sposób dotykasz tych takich mrocznych wydarzeń?
Wiesz, każdy robi co lubi, w sensie, więc paradoksalnie mówiąc brzydko, samo mi to wychodzi i to lubi. Nie, ja miałem po prostu dziadka kiedyś w obozie koncentracyjnym i jak byłem mały, to tam jeździłem. Zresztą Radio Gdańsk jest znane z tego, że bardzo pomaga mi w nagłaśnianie pewnej afery w związku z tym obozem Stutthof, ponieważ znaleźliśmy tam z moim przyjacielem, zespołu Rafałem Wojczalem, znaleźliśmy tam kilkaset tysięcy par butów za płotem muzeum w lesie, wyrzucone jak śmieci. To były buty między innymi więźniów i ludzi zamordowanych w komorach gazowych. W każdym razie w tym momencie to nie jest najważniejsze, ale moje doświadczenia w każdym razie są takie, że ta tematyka jest dla mnie naturalna. O to chciałem tylko powiedzieć, że to nie jest jakaś taka sytuacja, że ja nagle sobie... Zresztą gdyby taka była, że nagle sobie to wymyśliłem, też nie byłoby w tym nic złego. Ale po prostu moje pierwsze etyczne jakieś takie spostrzeżenia były... Nosiły się do ludobójstwa i zacząłem badać ten temat. W sensie tak bardzo, jak się da. I robię to do dzisiaj. I to naprawdę wręcz nudne, ale wciąż wstrząsające. A jeśli nie będzie wstrząsające, to rzeczywiście zamieniłem się w robota, to znaczy to. Ale dobrze, że zapytałeś o tą rzecz, bo to też pokazuje, bo w sensie, że w trupie każdy z nas jest kimś właśnie. Wojtek Juchniewicz jest malarzem po Akademii Sztuk Pięknych tutaj. Tomasz Pawlczuk, perkusista, jest grafikiem po Akademii Sztuk Pięknych. Rafał Wojczal jest fotografem i filmowcem.
A nie jest to jedyną taką drogą artystyczną.
Tak, znaczy mam nadzieję, że jest bardzo ważną drogą, że to na pewno nie jest dla nikogo z nas, trupa na pewno nie jest projektem pobocznym. Na pewno to jest istotna rzecz, życiowo istotna, ale chciałem tylko właśnie to powiedzieć, że każdy z nas ma inne jeszcze rzeczy i te rzeczy, którym się zajmuję, na pewno wpływają na muzykę. Away. To me. Away. To
Uznajesz stwierdzenie, że w muzyce słychać region, z którego ona pochodzi, z którym została skomponowana, nagrana?
Każdy zespół ma o tym inne zdanie i często właśnie o zespołach z Trójmiasta mówi się, że mają, że brzmią inaczej i że mają taki swój trójmiejski sznyt. I my w sumie chyba nigdy tak nie sądziliśmy, ale większość osób tak sądzi, więc może nam brakuje dystansu do tego i obiektywizmu.
Tłumaczę to ilością jodu.
Dużo. Nie wiem, czy to jest prawda. W sensie Tomek Pawełczuk pochodzi z Białegostoku i na studia przyjechał do Gdańska. Wojciech Juchniewicz z Skarżyska Kamiennej i na studia przyjechał do Gdańska. Ja z Rafałem Wojczorem jestem z Gdańska, ale my bardziej byliśmy związani na pewno z lasami na przykład niż z morzem. Ja na przykład w ogóle nie przypadam za morzem, ani ze spacerami nad morzem i tak dalej.
Gdańsk was zespolił.
Znaliśmy wszystko w Gdańsku, tak. Nie wiem, mnie przekonuje Gdańsk na zasadzie takiej, że tutaj mieszkał Arthur Schopenhauer. To mnie przekonuje. W sensie, tylko faktem, że miał 5 lat, to już nie mieszkał, więc to bardzo symboliczne. Ale mnie przekonuje w Gdańsku taka kultura ruin, w sensie, że to jakieś była kultura niemiecka, ona też się rozpadała, w końcu się rozpadła, teraz są tego jakieś strzępki. Tego typu tematy mnie przekonują w tym mieście. I przekonują mnie lasy, w sensie Trójmiejski Park Krajobrazowy moim zdaniem jest wspaniały, tak jak każdy las. To mnie przekonuje, ale może mnie niespecjalnie przekonuje. Ale naprawdę każdy ma z nas inaczej i może sobie nie zdajemy z tego sprawy. No nie, no każdy z nas słuchał, jak byliśmy młodsi, nie wiem, Tymona i w ogóle wytwórni artystów z wytwórni Biodro Records.
Mnie trochę zaciekawiło to, co powiedziałaś a propos muzyki klasycznej. Że gdzieś wcześniej mówiłeś, że byłeś monotematyczny, jeżeli chodzi o muzykę i była to głównie muzyka klasyczna. To jak w takim razie to się stało? Jak to się stało, że chwyciłeś za gitarę, za przestery?
Wiesz co, nie wiem. Ja kiedyś byłem w szkole muzycznej i grałem na klarnecie i saksofonie, więc... A z tego co wiem, Wojciech Juchniewicz grał kiedyś na flecie poprzecznym, tak mi się wydaje. No to nie wiem, no wydaje mi się, że chodziło też o Beatlesów. W sensie ja nawet od dzieciństwa oglądałem filmy o Beatlesach i bardzo się z tym wszystkim utożsamiałem, więc dla mnie to było jakieś takie naturalne, że powinno się grać na gitarze i że, nie wiem, było, oczywiście w domu była gitara, mój ojciec grał na gitarze, więc w jakimś tam sensie tak było. Wydaje mi się, że u mnie jest tak, że ja się dużo uczę od innych po prostu, w sensie jeśli widzę jakąś jakościową sytuację, to po prostu chłonę ją jak gąbka.
To tak już na zakończenie. Chyba najwięcej razy jednak padło hasło tutaj The Beatles dzisiaj. Abbey Road czy Sierżant Pieprz?
Ja wolę Sierżanta Pieprza niż Abbey Road.
I konkretnie jakiś utwór?
A Day in the Life na przykład.
No to posłuchamy. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Now they know how many holes it takes to fill the Albert Hall.